Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Społeczeństwo włoskie poruszone jest rosnącą falą przemocy związanej z futbolem. W Katanii odbył się pogrzeb policjanta zabitego w rozruchach po piątkowym meczu. Zawieszono ligowe rozgrywki. Papież stanowczo potępił wybryki pseudokibiców. Jak można się temu zjawisku przeciwstawić? W części aktualności watykańskich zapytamy o to kardynała Fiorenzo Angeliniego. Nadamy także kolejną z audycji U źródeł soborowego przełomu. Dziś o stosunku świętego Maksymiliana Kolbe do Żydów i o tym, czym są protokoły mędrców Syjonu. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Ojciec Święty przyjął na audiencjach arcybiskupa Mediolanu Dionigiego Tattamanciego oraz 15 biskupów regionu Lombardii we Włoszech. Rozpoczęli oni wizytę ad limina apostolorum.
Lombardia jest najgęściej zaludnionym i najbogatszym gospodarczo regionem Włoch. Zajmuje powierzchnię równą obszarowi województwa zachodniopomorskiego, a na jej terenie mieszka ponad 9 milionów osób. Główną aglomeracją skupiającą niemal połowę ludności regionu jest Mediolan, najważniejsze centrum gospodarcze i finansowe Włoch. W Lombardii istnieje 10 diecezji, ponad 3 tysiące parafii. Wiernym posługuje 7 tysięcy księży i blisko 140 diakonów stałych. Pierwsze struktury kościelne powstały tam już w III wieku. Na duchowe oblicze lokalnego kościoła ogromny wpływ miał święty Ambroży, który był biskupem Mediolanu u schyłku IV stulecia.
Praca duszpasterska w Lombardii wpisuje się w kontekst postępującej sekularyzacji, mówi wikariusz generalny archidiecezji mediolańskiej biskup Carlo Redaelli.
Z całą pewnością istnieje zjawisko sekularyzacji, ale jego aspekty nie są u nas nowe. Możemy powiedzieć, że przynajmniej pod pewnymi względami jesteśmy społeczeństwem przeżywającym drugą fazę sekularyzacji. W jej obliczu staramy się o jak najpełniejsze dowartościowanie tradycji wiary, świętości, pracowitości, hojności, która niegdyś istniała w naszym regionie. Czynimy to, zwracając uwagę na duszpasterstwo tradycyjne, jak też na przykład na duszpasterstwo całościowe, uwzględniając szczególnie inicjację chrześcijańską, ewangelizację. Podtrzymujemy też otwarty, szczery i serdeczny dialog ze światem kultury, środowiskiem szkolnym, uniwersyteckim, światem polityki i gospodarki. Mimo wszystko staramy się dostrzec istniejące w naszym lombardzkim społeczeństwie wartości, pragnienie Ewangelii, które trzeba zinterpretować, zrozumieć i przyjąć.
Czy można kochać? Pyta Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny Dzień Młodzieży obchodzony w kościołach lokalnych 1 kwietnia w Niedzielę Palmową. Papież odpowiada: każdy pragnie kochać i być kochanym. Wprawdzie nie jest to łatwe i niektórzy wątpią w możliwość miłości, uważając ją za utopię. Jednak miłość jest możliwa, stwierdza Ojciec Święty. W swoim przesłaniu na 22 Światowy Dzień Młodzieży nawiązuje do jego hasła, którym są słowa Chrystusa z Ewangelii Świętego Jana: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem.
Benedykt XVI zachęca młodzież do wspólnego odkrywania miłości. Przypomina, że źródłem jedynej prawdziwej miłości jest Bóg. W Trójcy Świętej jest nią osoba Ducha Świętego. Boga miłość objawia nam krzyż Chrystusa. Żadne ludzkie życie, odkupione Jego krwią, nie jest nieużyteczne czy bez wartości, bo On nas kocha wierną, bezgraniczną miłością. Mamy kochać tak jak On, czyli wszystkich bez różnicy, także nieprzyjaciół.
Papież wskazuje młodzieży trzy zakresy życia, w których ma się realizować miłość. Pierwszym jest wspólnota Kościoła, w której dajemy świadectwo, głosząc Ewangelię. Drugie to przygotowanie do przyszłego dorosłego życia, zwłaszcza do małżeństwa albo do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Trzecim zakresem są środowiska codziennego życia, takie jak rodzina, szkoła, praca, czas wolny. Miłość, dodaje Ojciec Święty, to jedyna moc zdolna przemienić serce człowieka i całą ludzkość.
Benedykt XVI zwraca ponadto uwagę, że tegoroczny Dzień Młodzieży jest ważnym etapem drogi ku światowemu spotkaniu młodych, które odbędzie się w dniach od 15 do 20 lipca przyszłego roku w Sydney. Jego tematem są słowa z Dziejów Apostolskich: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.
Benedykt XVI stanowczo potępił wszelkie gesty przemocy kalające świat piłki nożnej. Odpowiedzialnych wezwał do większej determinacji w poszanowaniu prawa oraz w sprzyjaniu lojalności, solidarności i zdrowemu współzawodnictwu. Watykański sekretarz stanu przesłał w imieniu papieża telegram kondolencyjny na ręce arcybiskupa Catanii, Salvatore Cristini. Przewodniczył on dzisiaj uroczystościom pogrzebowym inspektora Filippo Racitiego, policjanta zabitego podczas starć towarzyszących meczowi rozegranemu tam w miniony piątek. Papież zapewnił rodzinę zabitego policjanta oraz przedstawicieli sił porządkowych i wszystkich, którzy ucierpieli w zamieszkach, o swej modlitwie i duchowej bliskości. Kardynał Tarcisio Bertone już przedwczoraj poparł decyzję władz zawieszającą rozgrywki piłkarskie we Włoszech. Wyraził nadzieję, że potrwa to dłużej niż jedną niedzielę, przez co zmusi do refleksji nad rosnącą falą zamieszek oraz do rewizji życia i pokuty.
Pogrzeb inspektora Racitiego odbył się w liturgiczne wspomnienie patronki Catanii, świętej Agaty. Arcybiskup Cristina w okolicznościowym przesłaniu stwierdził, że podła przemoc, która niewypowiedzianymi cierpieniami napełniła rodzinę zabitego policjanta, stanowi obrazę zarówno miasta świętej Agaty, jak i uczuć religijnych całej jego społeczności. Podkreślił, że przemoc towarzysząca rozgrywkom piłkarskim we Włoszech osiągnęła rozmiar plagi, z którą pilnie trzeba walczyć. Do tego nie wystarczy chwilowe zawieszenie rozgrywek. Potrzeba odpowiedzialnej troski i współpracy wszystkich, gdyż życia nie można marnować, napisał arcybiskup Catanii.
Rozruchy towarzyszące meczom piłki nożnej nie są jedynie zjawiskiem włoskim. Pseudokibice coraz częściej dają upust emocjom, czego skutkiem bywają niejednokrotnie znaczne zniszczenia materialne i obrażenia ciała. O komentarz poprosiliśmy kardynała Fiorenzo Angeliniego, emerytowanego prefekta papieskiej rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, uważnego obserwatora świata piłki nożnej.
Istnieje stan ducha, powiedziałbym nieokreślony, który znajduje ujście tam, gdzie nie powinien wybuchać, ponieważ jeśli istnieje jakiś czas czy miejsce, gdzie pokój i odpoczynek winny triumfować, to jest nim właśnie mecz piłki nożnej. Dlatego mamy tu właśnie do czynienia ze stronniczością i przestępstwem, które wchodzą tam, gdzie ani jednostki, ani opinia publiczna ich istnienia nie dopuszcza. Jest to w jakimś sensie zdradą ludzkiej uczciwości.
Jak powinniśmy konkretnie w takich sytuacjach postępować?
Nie jestem za to odpowiedzialny, jednak trzeba by, żeby ludzie naprawdę nabrali przekonania, że piłka nożna nie jest biznesem, ale środkiem moralnej, duchowej i obywatelskiej kwalifikacji poszczególnych ludzi i społeczeństw. Trzeba więc wygłaszania podniosłych przemówień, nie tylko przed Igrzyskami Olimpijskimi, ale zawsze.
Eminencjo, jaka odpowiedzialność spoczywa na środkach przekazu?
Futbol nie potrzebuje dodatkowych bodźców, podniet, ekscytacji. Trzeba go jednak ukształtować, wychować do racjonalnej, umiarkowanej równowagi. Piłka nożna, co udowadnia życie, może być zapalnikiem, wręcz detonatorem zawsze gotowym do eksplozji. Dlatego koniecznie trzeba złagodzić tony często triumfalistycznych relacji, tytułów, wychwalania nieraz fałszywego bohaterstwa zawodników, opisywania meczy, jakby były wojnami, ukazywania fałszywego obrazu zawodników, jakby nie byli takimi samymi ludźmi jak my. Narzeka się, że coraz mniej ludzi chodzi na stadiony i uważa się, że zależy to od zbyt wygórowanych cen biletów wstępu. Dlaczego jednak nie myśli się o strachu steroryzowanych brakiem bezpieczeństwa ludzi? Kto odpowie za śmierć 38-letniego policjanta? Ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność, zarówno z rządu, jak i ze świata sportu, muszą zareagować, aby to naprawić i, jeśli to konieczne, powstrzymać. Sport, piłka nożna, nie może oznaczać lęku i śmierci, ale musi potwierdzić swój wigor i życie.
Mówił kardynał Fiorenzo Angelini.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Jedną z najbardziej znamiennych postaci, które wśród udręk II wojny światowej potrafiły ocalić swe człowieczeństwo i okazać heroiczną miłość, był święty Maksymilian Kolbe. Jego nazwisko wymienia się niemal jednym tchem z takimi jak Edyty Stein, konwertytki z judaizmu kanonizowanej, podobnie jak ojciec Kolbe przez Jana Pawła II, czy też żydowskiego lekarza Janusza Korczaka. Korczak i Kolbe, pisał Władysław Bartoszewski, jeśli nawet różni światopoglądem i sposobem myślenia, stanowią jedność. Ich śmierć była wówczas znakiem. Jednak przed wojną ojciec Maksymilian rozwijał szeroką działalność wydawniczą, w której dochodziły też do głosu akcenty antyżydowskie. Czy przyszły święty był antysemitą? Niewątpliwie podzielał powszechne wówczas, zwłaszcza w ruchu narodowym Romana Dmowskiego, przekonanie o spisku żydowsko-masońskim, wymierzonym przeciw społecznościom chrześcijańskim, a zwłaszcza katolickim. W Rycerzu Niepokalanej kilkakrotnie cytował osławione protokoły mędrców Syjonu. Czynił to w dobrej wierze, przekonany o ich autentyczności. Był wprawdzie człowiekiem dużej wiedzy, miał doktoraty z filozofii i teologii, ale nie był z wykształcenia historykiem. Nie orientował się, że ten antysemicki paszkwil to fałszerstwo dokonane u schyłku XIX wieku przez jednego z paryskich agentów ochrany tajnej carskiej policji. Fałszerz wykorzystał wydany w roku 1864 w Genewie francuski utwór satyryczny Maurice'a Joly Dialog w piekle między Machiavellim i Montesquieu. Przypisywał on Napoleonowi III dążenie do zapanowania nad światem z wykorzystaniem liberalizmu i demokracji. Oczywiście nie było tam mowy o Żydach. Niemal cały przemycony do Francji nakład skonfiskowano, zaś autora aresztowano. Agent ochrany natrafił na jeden z nielicznych zachowanych egzemplarzy i to, co Joly pisał o władczych ambicjach cesarza, zastosował do Żydów. Tekst podrzucono Mikołajowi II, by przekonać go o żydowskim zagrożeniu, ale ostatni car, zamordowany później przez bolszewików, a niedawno kanonizowany przez rosyjską cerkiew prawosławną, nie dał się nabrać. Stwierdził, dobrej sprawy nie można bronić niegodziwymi środkami. Protokoły mędrców Syjonu krążyły jednak w odpisach, a w roku 1905 ukazały się drukiem jako dodatek do książki Siergieja Aleksandrowicza Nilusa Wielkie w Małym, Wielkie w Małym. Na angielski przetłumaczył je w czasach rewolucji październikowej rosyjski korespondent londyńskiego Morning Post, Victor Marsden. Nasiliło to w Wielkiej Brytanii antysemityzm, ale jego fala opadła, gdy w roku 1921 na łamach Timesa udowodniono, że protokoły są fałszerstwem. W innych krajach wpływy tego falsyfikatu utrzymały się dłużej i uległ im również ojciec Kolbe, który zresztą angielski znał słabo i czytał raczej w innych językach. Miesięcznik Rycerz Niepokalanej, który zresztą przyszły męczennik, planował również wydawać specjalnie dla Żydów w języku jidysz, był pismem religijnym. Charakter społeczno-polityczny miał natomiast mały dziennik, który, dodajmy, zaczął wychodzić w czasie, gdy ojciec Maksymilian był na misjach w Japonii. Ta popularna gazeta o przystępnej cenie popierała propagowany przez endecję bojkot sklepów żydowskich. Trzeba jednak przyznać, że przestrzegała przed urządzaniem pogromów. W ogóle nie tylko w kwestii żydowskiej reprezentowała program obozu narodowego. W roku 1939 okupanci uznali ją za pismo bynajmniej nie antysemickie, ale właśnie antyniemieckie. Kiedy we wrześniu wkroczyli do Polski, wydający tę prasę klasztor w Niepokalanowie, dotychczas oddzielony od otoczenia zakonną klauzurą, otworzył swe bramy ludziom uciekającym przed najeźdźcą, w tym także Żydom. Ojciec Kolbe śpieszył im, tak jak wszystkim, z pomocą i pociechą. Nie chodziło przy tym o ukrywanie Żydów. Z wiszącej nad nimi zagłady nie zdawano sobie jeszcze wówczas sprawy. Niemcy weszli do Niepokalanowa 12 września, a po tygodniu Maksymiliana i innych pozostałych w klasztorze zakonników wywieźli do obozu koło Gubina nad Nysą Łużycką. Franciszkanów przetrzymywali w namiotach razem z Żydami. W listopadzie przewieziono ich do Ostrzeszowa w Poznańskim, a 7 grudnia, w Wigilię Niepokalanego Poczęcia, zostali niespodziewanie zwolnieni i mogli wrócić do Niepokalanowa. Zaraz po ich powrocie Niemcy zaczęli kierować do klasztoru wysiedleńców, w tym także Żydów. Już w połowie grudnia 1939 roku było ich tam około 3,5 tysiąca, w tym Żydów ponad 1500. Jeden z nich mówił później o życzliwości okazanej w Niepokalanowie żydowskim uchodźcom z Poznania jako czymś, czego nigdy nie zapomni. Wówczas również nie było to ukrywanie Żydów, ale ich kwaterowanie z nakazu okupanta. Kiedy w lutym 1940 roku na łamach niemieckiego dziennika Warschauer Zeitung ukazał się oszczerczy artykuł o szerzeniu nienawiści w publikacjach niepokalanowskiego klasztoru, przyszły święty mógł spokojnie zaproponować przeprowadzenie w nim rewizji. Aresztowany 16 lutego 1941 roku przez Gestapo, ojciec Kolbe został osadzony w Warszawie na Pawiaku, a 28 maja przewieziony do Oświęcimia. W obozie odnosił się do żydowskich współwięźniów przyjaźnie. Jednym z nich był Zygmunt Gorson, który przeżywszy obóz wyemigrował do USA. Pisał potem:
wielu z nas straciło nadzieję, wielu chłopców w moim wieku rzucało się na druty wysokiego napięcia. Kiedy błąkałem się, szukając kogokolwiek, z kim mógłbym podzielić się wspomnieniami, ojciec Kolbe mnie spotkał i rozmawiał ze mną. Był dla mnie jak anioł, ocierał zawsze moje łzy. Od tego momentu wierzę o wiele bardziej w Boga. Straciłem wiarę, ale ojciec Kolbe mi ją przywrócił. On wiedział, że jestem Żydem, lecz to nie stanowiło różnicy. Kochał wszystkich. Na przykład rozdawał tak dużą część swoich znikomych porcji, że dla mnie było cudem, iż pozostawał przy życiu. Jestem wyznania mojżeszowego, ale pokochałem Maksymiliana Kolbego, kiedy byłem w Auschwitz, gdzie okazał się moim przyjacielem.
Przyjąwszy dobrowolnie śmierć za współwięźnia w bunkrze głodowym, oświęcimski męczennik został dobity zastrzykiem 14 sierpnia 1941 roku. W 30 lat później beatyfikował go Paweł VI, a 10 października roku 1982 kanonizował Jan Paweł II. W homilii wspomniał wówczas wśród ofiar Auschwitz Edytę Stein, a na Anioł Pański powiedział:
L'odierna canonizazione ci invita.
Dzisiejsza kanonizacja wzywa nas, byśmy pamiętali również o tylu innych ludziach, którzy w czasie II wojny światowej poświęcili swe życie we wspaniałomyślnej służbie bliźniemu. Wśród nich wybija się na czoło postać Janusza Korczaka, polskiego pedagoga żydowskiego pochodzenia. Świadomie przyjął on śmierć w obozie zagłady w sierpniu 1942 roku wraz z grupą żydowskich sierot, którymi opiekował się w warszawskim getcie. Tragiczny los wielu Żydów zgładzonych bez litości w obozach koncentracyjnych został już przez sumienie ludzkości zdecydowanie i nieodwołalnie potępiony. Niestety jeszcze w naszych czasach powtarzają się kryminalne akty antysemickiej nienawiści. Sercem przepełnionym smutkiem myślę o dziecku żydowskim, które wczoraj tu w Rzymie straciło życie, oraz o innych osobach rannych w wyniku przejmującego grozą zamachu na synagogę.
Dodajmy, że polscy księża ocaleni z obozów, którzy uczestniczyli w kanonizacji świętego Maksymiliana, wśród nich arcybiskup Kazimierz Majdański, odwiedzili później w szpitalu rannych w terrorystycznym zamachu Żydów i zostali też przyjęci przez rabina.
Wysłuchaliśmy audycji U źródeł soborowego przełomu w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego. A w poniedziałkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.